Dzień dobry. Wiem, że brzmi to dziwnie, to znaczy przede wszystkim dziwnie brzmi mój głos, który już tak długo nie był używany w podcaście Glosa. Faktycznie zarzuciłem na kilka miesięcy prowadzenie podcastu Glosa, ale teraz wracam. Mam nadzieję, że na stałe, mam nadzieję, że znowu regularnie. Mam dużo materiałów przygotowanych, także możecie spodziewać się, że w najbliższym czasie pojawiać się będą nowe odcinki podcastu Glosa. No to zaczynamy. Paweł Adam Piotrowicz, zapraszam. Dzisiaj w podcaście Glosa porozmawiamy o tajnych służbach kapitalizmu. To jest tytuł książki, która ukazała się niedawno nakładem oficyny Znak, a autorem tej książki jest Wadim Makarenko, dziennikarz Gazety Wyborczej, który zajmuje się ekonomią, a dokładniej właśnie różnymi metodami badania rynku. Wadim Makarenko jest dzisiaj ze mną w studiu. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, tytuł książki już kontrowersyjny. Tajne służby kojarzą się może już nie mojemu pokoleniu, ale pewnie pokoleniu trochę jeszcze ode mnie starszemu jednoznacznie z państwem komunistycznym. A pan pisze o tajnych służbach działających na użytek kapitalizmu i firm, które zbierają w ten sposób dane o nas.
No, tytuł książki oczywiście jest do pewnego stopnia żartobliwym porównaniem, natomiast no, prawda jest taka, że tajne służby przecież nie przestały istnieć wraz ze zmianą systemu, zmieniły się ich zadania. Natomiast książka opowiada o służbach, których wcześniej tak naprawdę nie znaliśmy. No, w PRL-u nie było biznesu, więc nie było też służb, które pomagały temu biznesowi jakoś funkcjonować, sprzedawać. I zadania tych tajnych służb kapitalizmu, tych tajnych służb pracujących dla firm, oczywiście mam na myśli, mówiąc tajne służby, przede wszystkim domy mediowe, agencje reklamowe, firmy badawcze, działy badań dużych firm. Więc ich zadaniem nie jest tak naprawdę ani gnębienie nas, ani męczenie nas, ani straszenie nas. Przeciwnie, im zależy na tym, żebyśmy się czuli jak najbardziej komfortowo. Bo tylko ludziom z takim rozbudowanym poczuciem bezpieczeństwa można sprzedać dużo.
No właśnie, ja pamiętam taką sytuację sprzed 10 lat, kiedy jeszcze jako licealista w środku liceum zostałem zaproszony na wyjazd. Wyjazd zorganizowany przez jednego z operatorów komórkowych, to było dosyć jasno powiedziane. Zostaliśmy zaproszeni nad morze do takiego bardzo miłego ośrodka wypoczynkowego, gdzie przez weekend intensywnie z nami rozmawiano. Najpierw prowadzono jakieś gry i zabawy integracyjne, pobudzające naszą inwencję, a później się okazało, że ten operator, wiedząc już, że nadchodzą komórki trzeciej generacji, chociaż wtedy 10 lat temu w Polsce dopiero raczko tak naprawdę komórki tej pierwszej generacji, to już chciał wiedzieć właśnie, co młodzi ludzie będą z takimi aparatami mogli robić. I myślę sobie, że w kontekście tego, co pan opisuje w tej książce, która właśnie ukazała się w wydawnictwie Znak, to była taka niewinna gierka, bo właściwie wszystko było jasne, było wiadomo, kto przeprowadza badania, było wiadomo, w jakim celu, a pan pisze o metodach, które są dużo bardziej wyrafinowane i dużo bardziej ukryte. Choćby pisze pan też o podobnym wyjeździe, ale który już nie był tak jasny. Co to są za metody?
Ten wyjazd, który ja opisuję, to była dosyć ciekawa sytuacja, bo uczestnicy tego wyjazdu, a właściwie ci, którzy w tym wyjeździe rozdawali karty, mianowicie agencja badawcza i jej klient, którym była Coca-Cola akurat w tym konkretnym przypadku, długo się zastanawiali, czy mówić badanym o tym, kto tak naprawdę stoi za tym całym wyjazdem, czy nie mówić. Ja bardzo dobrze pamiętam tą dyskusję i pamiętam, pojawił się taki argument, że właściwie nie mówiąc im, możemy uniknąć pewnych problemów, które mogą powstać w momencie, gdy im o tym powiemy. Jakiego rodzaju to były problemy, nigdy nie usłyszałem. To znaczy, myślę, że to jest takie poczucie po prostu, taka potrzeba asekuracji za tym stała, bardziej niż jakieś działanie w złej woli. To byli ludzie, którzy akurat w tamtym wyjeździe uczestniczyli, to nie byli menadżerowie podejmujący decyzje. To byli pracownicy właśnie działu marketingu, działu badań. To byli ludzie, którzy nie czuli się wystarczająco umocowani w tych strukturach, żeby badanym powiedzieć, kto co zrobił, kto za tym stoi, kto za co zapłacił. Więc na wszelki wypadek tego nie powiedzieli. No i no, rzeczywiście ten wyjazd tym się różnił od tego wyjazdu, w którym pan brał udział.
No właśnie, tutaj te takie niedomówienia i pewne niejasności dosyć często się przewijają przez te różne metody badawcze i do tego przejdziemy już za chwilę. Cudownie reaktywowanym podcaście Glosa w jego 56. odcinku rozmawiam dzisiaj z autorem książki Tajne służby kapitalizmu, Wadimem Makarenko. Książka ta ukazała się nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Przed chwilą powiedziałem, że są jakieś niejasności i taka niepewność duża związana z tymi nowymi metodami badania oczekiwań klientów. O co w tym chodzi?
No te niejasności i niedomówienia, one się biorą z tego, że kiedyś jeden z moich krytyków zażartował, że właściwie to porównanie do tajnych służb jest nieuzasadnione. Znaczy nie zażartował się, to był jego zarzut. Natomiast ja zażartowałem, że jest jak najbardziej uzasadnione, bo ile tajne służby mają tajemnicę państwową, bez przerwy się na nią powołują, o tyle tajne służby kapitalizmu mają jakieś tajemnice korporacyjne, prawda? I tak faktycznie w tych badaniach jest. W większości z tych badań, które ja opisuję, rzeczywiście tak jest, że im mniej człowiek wie na temat danego badania, tym lepiej dla firmy badawczej i koncernu, który za te badania płaci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek wie wszystko od początku i do końca, jest niestety duża szansa, że on jakoś emocjonalnie się w ten projekt zaangażuje. To znaczy, jeżeli on będzie wiedział, że jest to badanie prowadzone przez producenta napojów, no to może w pewnym momencie chwalić pewne marki, tak, domyślając się, że to akurat ten producent za tymi markami stoi. Innymi słowy, wynik tego badania będzie w jakiś sposób zaburzony. I taka jest oficjalna wersja tych wszystkich firm, które te badania zamawiają. Innymi słowy, firmy po prostu chcą, żeby konsument był do końca spontaniczny, tak jak w życiu.
I jedną z takich metod jest mystery shopping. Na czym on polega?
No to polega na tym, że właściciel firmy chce zobaczyć, jak funkcjonuje jego przedsiębiorstwo, tak? Czy to jest sklep, czy restauracja. Najczęściej z tym mystery shoppingiem mamy do czynienia w sektorze usług. I teraz, żeby takie badanie przeprowadzić, musimy wysłać do swojej, znaczy ten pracodawca, tak? Ten właściciel firmy wysyła do swojej firmy ludzi, którzy udają klientów. W rzeczywistości są wyszkolonymi badaczami, którzy mają określony scenariusz badania, czyli wchodząc do sklepu mają sprawdzić, na ile elastyczna jest obsługa w pewnych trudnych sytuacjach. Na przykład, jeżeli rozbijamy jakieś opakowanie, nie wiem, butelkę z piwem, jak reaguje obsługa, czy się szybko pojawia serwis sprzątający, czy szef działu, w którym te piwa są umieszczone, na nas się wydziera, czy pomaga nam jakby w usunięciu skutków awarii, tak, wraz z serwisem sprzątającym. Generalnie rzecz biorąc, w ten sposób sprawdzane są procedury ustalone przez właściciela sklepu, czy właściciela stacji benzynowej, czy właściciela salonu fryzjerskiego.
Ale nie tylko, bo pisze wam też w książce, że zdarzyło się też takie badanie banku i tutaj usługą było udzielenie kredytu.
Tak, to znaczy to jest druga jakby część. To są badania takie, które sprawdzają jakość usług, a są badania, które sprawdzają, to są tak zwane audyty biznesowe, czyli sprawdzają procedury wewnętrzne w firmie, które nie są bezpośrednio jakby do klientów skierowane. No, ten przypadek, który ja opisuję, to jest badanie tajemniczy klient, tak, Mystery Shopping, przeprowadzone przez bank w dziale bankowości korporacyjnej, czyli w tym dziale, który adresuje swoje usługi do klientów, którymi są firmy. I wtedy rzeczywiście ten proces znacznie jest bardziej skomplikowany.
Mianowicie, musi być już ogromna mistyfikacja.
No tak, bo trzeba stworzyć jakieś firmy. One nie mogą być do końca fikcyjne, bo jeżeli taka firma przyjdzie do banku starać się o kredyt, to doradca kredytowy ma obowiązek sprawdzić jej wiarygodność, tak? Czyli musi ją w ogóle znaleźć w rejestrach, wewnętrznych bazach danych, ustalić, że taka firma w ogóle istnieje. Przecież inaczej po prostu nie da tego kredytu. Więc trzeba taką firmę znaleźć, która zgodzi się wziąć w tym udział. Ale nie można wysłać jej pracowników, bo to są ludzie, którzy nie są gotowi do przeprowadzenia badania tego typu. Trzeba wysłać badaczy, więc trzeba tym badaczom stworzyć fikcyjną tożsamość. Wizytówki, numery telefonów. No jest to bardzo trudny proces i nierzadko tego rodzaju operacje w ogóle przypominają takie szpiegostwo przemysłowe, bo to jest taka cienka, czerwona linia, za którą się już zaczyna normalne szpiegostwo przemysłowe.
O szpiegostwie, ale innego typu, o szpiegostwie w śmieciach porozmawiamy już za chwilę. W podcaście Glosa cały czas rozmawiam z Wadimem Makarenko, autorem książki Tajne służby kapitalizmu. O tej książce właśnie rozmawiam z autorem. Przed chwilą wspomniałem, że porozmawiałem trochę o śmieciach. Okazuje się, że śmieci też mogą być doskonałym źródłem do zbierania danych o preferencjach klientów, o tym, co używają, co jedzą. Na czym polegają takie badania śmieci?
Badania śmieci, o ile wiem, znaczy w ogóle mogą mieć różne cele. Ja opisałem w tej książce dwa projekty badawcze, w tym jeden dotyczył tak naprawdę kreowania potrzeb przede wszystkim. To znaczy chodziło o producenta niszczarek, który przeprowadził badania śmieci na wysypiskach, żeby pokazać, że Polacy praktycznie nie niszczą dokumentów. To znaczy, że zarówno firmy, jak i ludzie, mimo że mają świadomość, że niezniszczona dokumentacja zawierająca dane osobowe, jakieś dane właściwie wrażliwe o stanie zdrowia czy o innych rzeczach, może być niebezpieczna, natomiast absolutnie nic z tym nie robią. Wiedzą, że to jest problem, ale ich wyobrażenia o konsekwencjach są dość abstrakcyjne. I w tym przypadku producent niszczarek po to te śmieci przytrząsał, żeby pokazać, jak jesteśmy beztroscy. A w momencie, gdy uświadomimy sobie, jak jesteśmy beztroscy, rodzi się właśnie potrzeba nabycia niszczarki, tak? Skoro są możliwe tak straszne rzeczy, skoro na wysypisku można znaleźć, nie wiem, rachunek za usunięcie ciąży, tak? To jest konkretna sytuacja z tego projektu badawczego. No to rzeczywiście wypadałoby w domu mieć coś, co pomaga te śmieci niszczyć. Ja zresztą w jednym z wywiadów dziennikarka mnie... jeden z wywiadów dziennikarka podsumowała w taki sposób, że ona już teraz na pewno po tej książce sobie kupi niszczarkę. No, nie zamierzałem osiągnąć takiego efektu, ale to pokazuje, jak to na ludzi działa. A drugi projekt badawczy dotyczył pomiaru szarej strefy. To jest bardzo ciekawa też rzecz, mianowicie są pewne pytania, na które ludzie nigdy nie odpowiedzą sami z siebie.
Tak, to jest stała zmora socjologów i wszystkich badaczy.
Tak, a na dodatek jeszcze są pytania, na które ludzie standardowo kłamią. Na przykład, czy kupujesz środki na poprawę potencji na czarnym rynku? No, każdy odpowie, że nie. Tak? Mhm. Czy kupujesz papierosy bez akcyzy? Nie. Czy ściągasz muzykę z internetu? Nie. Czy kupujesz płyty na stadionie dziesięciolecia? Nie. Natomiast jeżeli przebadamy wysypiska, tak, czy kosze na śmieci na ulicach, no to się okaże, że tych papierosów bez banderoli mamy jednak całkiem sporo. Opakowań po środkach na poprawę potencji, które nie pochodzą z legalnej dystrybucji, również pewnie tam trochę będzie. W związku z tym firmy tak robią.
I kto przeprowadza te badania fizycznie? Kto idzie na te wysypisko?
To znaczy wygląda to w ten sposób, że zleca się to badanie oczywiście agencji badawczej, klasycznej firmie badań rynku, natomiast firma ta ma do wyboru. Znaczy może wysłać swoich pracowników, badaczy, którzy będą przytrząsać kubły na śmieci.
Pewnie niechętnie się na to godzą.
Ale mnie się wydaje, że to oczywiście jest po części problem psychologiczny. Tak, człowiek, który całkiem przyzwoicie zarabia, nagle ma wyjść na ulicę i przytrząsać po prostu kosz po koszu. Natomiast to jest też jakiś zadanie logistyczne, trzeba na to w ten sposób spojrzeć, że stoi za tym jakaś logistyka i najsprawniej oczywiście by było, gdybyśmy zatrudnili do tych celów osoby, które i tak te kosze przetrząsają, tak? Czyli bezdomnych, ludzi, którzy proszą o jałmużnę, którzy czasem szukają pożywienia w tych koszach. Jeżeli im damy za to jeszcze pieniądze, no to właściwie tworzy się, przynajmniej na pozór, wytwarza się taka sytuacja, że każdy wygrywa, prawda? Obie strony wygrywają, zarówno firma badawcza, jak i ten bezdomny, który i tak przecież musi tam zajrzeć do tego kosza.
To jest jedna z kilku metod, czy nawet kilkunastu, które pan opisał w tej książce. Tajne służby kapitalizmu, ta książka niedawno ukazała się w wydawnictwie Znak. Okładka jest bardzo charakterystyczna, pomarańczowe tło, tajne służby kapitalizmu i kod kreskowy. Wadim Makarenko, autor tej książki, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Wszystkich głodnych książkowych wrażeń zapraszam na kolejne odcinki podcastu Glosa. Porozmawiamy czasem o troszkę starszych książkach. Starszych to znaczy takich, które ukazały się od października do marca, od października zeszłego roku do marca tego roku. bo w tym właśnie okresie zawiesiłem prowadzenie podcastu Glosa, ale jak wspomniałem na początku, nie przestałem czytać książek, nie przestałem recenzować książek, nie przestałem wreszcie rozmawiać z ich autorami, czy z publicystami, bądź recenzentami, którzy na temat tych książek się wypowiadali. Mieliśmy kilka hitów w tym czasie. Hitów, powiedziałem może trochę z przekąsem, bo nie zawsze były to książki literacko wartościowe, natomiast takie, które zrobiły dużo szumu. Może nie będziemy do wszystkich wracać, więc nie będziemy na przykład wracać do Strachu, chociaż mam na jej temat ciekawą rozmowę, ale tę rozmowę mogliście usłyszeć w Radiu Campus, w warszawskim Radiu Campus, gdzie co dwa tygodnie prowadzę audycję o książkach. Odsyłam na antenę Fale Eteru na 97,1 FM, a także do internetu na www.radiocampus.waw.pl, ale o niektórych książkach, zwłaszcza młodych autorów, na pewno będę rozmawiał, o takich, które już być może troszeczkę zostały zapomniane, a warto je przypomnieć. A zatem kłaniam się i mówię do usłyszenia w kolejnym 57. odcinku podcastu Glosa. Z prawdziwą przyjemnością przedstawię wam, drodzy słuchacze, kolejne książki. Paweł Adam Piotrowicz, do usłyszenia.